Kiedyś bardzo dawno temu już był. Akurat myślę, że jakoś mi ten temat się przypomniał i pomyślałem, że będzie korzystną rzeczą do niego zajrzeć. Wtedy jeszcze byliśmy w Chełmie sami, czyli część Dobrowska tego wykładu nie słyszała, a ci, którzy z Chełma słyszeli go 12-13 lat temu, podejrzewam, że niewiele pamiętają i nawet nie wiedzą, że on był. Ale być może ktoś tam coś sobie skojarzy. Chciałbym oprzeć ten temat na Izajaszu 22 rozdziale i cały rozdział Izajasza 22 zechcemy sobie omówić. Tam mamy bardzo ciekawe poselstwo skierowane do kogoś. Od tego poselstwa, które tam jest zawarte, od pierwszych słów tego rozdziału, brzemię Doliny Widzenia, nazwałem ten mój temat jako całość. Brzemię Doliny Widzenia, bo tak zaczyna się Izajasz 22, pierwszy werset. Brzemię Doliny Widzenia, cóż ci się stało, żeś wszystka na dachy wstąpiła, wyszła. Ten rozdział 22 Izajasza został napisany przez Izajasza za króla Ezechiasza, kiedy król asyryjski Sancheryb albo Sanacheryb, zależnie jaki przekład byśmy wzięli, był blisko Jerozolimy i zagrażał miastu. Wtedy Izajasz napisał ten rozdział, który był proroctwem na przyszłość. Sanacheryb wtedy zagrażał Jerozolimie. Ono wtedy jeszcze nie upadło, gdyż Bóg cudownie go wyzwolił. Możemy o tym druga kronik 32 przeczytać, jak to Bóg anioła posłał i anioł w obozie asyryjskim pobił bardzo wielu wojowników, żołnierzy i wtedy nie doszło do upadku Jerozolimy jeszcze. To właśnie to spotkanie, ten konflikt między Sanacherybem a Jerozolimą, w którym wtedy Bóg cudownie interweniował i nie doszło do upadku Jerozolimy, jest typem konfliktu radykałów i konserwatystów z czasów rewolucji francuskiej. Wtedy, jak wiemy, za rewolucji francuskiej nie doszło jeszcze do upadku chrześcijaństwa. Ten upadek chrześcijaństwa miał nastąpić później. Izajasz 22 rozdział, w tak zwanym antytypie, zaczyna się wypełniać od roku 1874 i biegnie aż do końca wieku tysiąclecia. Czyli będziemy mieli w tym rozdziale 22 przegląd wydarzeń od chwili powrotu naszego Pana aż do końca tysiąclecia i co też on będzie czynił. A główny nacisk tutaj jest położony, zgodnie z tym, co jest na wstępie, brzemię Doliny Widzenia, główny nacisk jest położony na usuwanie obecnego porządku rzeczy, obecnego systemu religijnego, żeby przygotować grunt pod królestwo. Także będzie głównie, większa część tego rozdziału to jest usuwanie Babilonu, bo jak każdy wie, Izrael jest typem Babilonu, bo tak jak Izrael cielesny miał tak zwanych prawdziwych Izraelitów, prawda? Jezus powiedział, że to jest prawdziwy Izraelita, w którego duchu nie ma zdrady. I byli tacy Izraelici nieprawdziwi, prawda? Nominalni. Tak jak mówimy o nominalnym chrześcijaństwie, tak samo można mówić o nominalnym cielesnym Żydzie. Bo byli Żydzi, którzy naprawdę w tego Mojżesza wierzyli, którzy czekali na Mesjasza, który miał się pojawić. I nasz Pan taki właśnie wyławiał. Ci prawdziwi Izraelici, nie nominalni, cieleśni, tylko prawdziwi, cieleśni Izraelici, oni byli w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza i gdy on się pojawił, nie dali się zwieść, że to nie on. Natomiast nominalni cieleśni Izraelici, czyli tylko byli z nasienia Abrahama, cieleśnie się urodzili, ale w sercu nie byli Żydami tak naprawdę. Oni nie poznali naszego Pana jako tego, którego Mojżesz zapowiadał, to byli nominalni cieleśni Izraelici. Podobnie potem mamy w chrześcijaństwie taką samą sytuację. Są nominalni chrześcijanie, którzy się nazywają chrześcijanami, od Chrystusa się wywodzą, a tak naprawdę w sercu nie są w pełni chrześcijanami. No i są prawdziwi, nieliczni, tak jak tam. Ci prawdziwi duchowi Izraelici, nieliczni, poświęceni, ich jest bardzo niewielu, garstka. Skąd wiemy, że Izajasz 22 dotyczy okresu wieku tysiąclecia od chwili powrotu naszego Pana? Bo trzykrotnie w tym rozdziale pojawia się wyrażenie dnia onego. Werset 12 mówi: dnia onego do płaczu Bóg nawoływał, 20 werset mówi: a dnia onego przyzwę sługę, i 25 mówi: a dnia onego, mówi Pan zastępów, będzie wyjęty gwóźdź, i tak dalej. A wiemy, że w Biblii ten termin a dnia onego coś się stanie oznacza wiek tysiąclecia. I pierwsza część tego dnia, zwana gdzie indziej w Biblii tak zwanym dniem Jehowy albo dniem pomsty Boga Wszechmocnego, to nic innego jak obalanie królestwa szatana, żeby przygotować grunt pod założenie Królestwa Bożego. I o tym będzie nasz temat dzisiejszy, dlatego myślę, że będzie dla nas wszystkich ciekawy, bo na czasie. Izrael w tymże obrazie oznacza chrześcijaństwo, nominalny lud Boży. Dowodem na to, że Izrael jest w Biblii używany jako typ chrześcijaństwa, nominalnego ludu Bożego, jest chociażby, nie wiadomo dlaczego się odwołał się do słów naszego Pana. Mateusz 10:23. A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę powiadam wam, nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Nasz Pan mówi, że zanim obejdziecie miasta izraelskie, to Syn Człowieczy przyjdzie w swoim drugim przyjściu. To sam nasz Pan miał na myśli. Przecież Izrael niebawem miał ulec w gruzach. Przecież nasz Pan wiedział o tym, prawda? Że po jego krzyżowaniu będą odrzuceni, kamień na kamieniu nie pozostanie, sam im to mówił. Wobec tego, gdy mówił, że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy, miał na myśli właśnie Izrael, ten duchowy, nominalne chrześcijaństwo. Zanim obejdziecie całe nominalne chrześcijaństwo, głosząc Ewangelię Królestwa i nawołując do pokutu i do poświęcenia, szukając członków Bożego statka, to i drugi adwent was zastanie. No bo jak wiemy, tak było. Żniwo w wieku Ewangelii miało miejsce już po poprosie naszego Pana. Pierwsze dzieło po prostu naszego Pana to zgromadzenie zasiewu wieku Ewangelii, tego co oni szukali. I nasz Pan mówi, że miasta izraelskie zanim obejdziecie. Nie miał na myśli nasz Pan dosłownie miast izraelskich, tylko Izrael duchowy. I jeszcze do Łukasza, to już tylko z Ewangelii odwołam się do tych fragmentów. Łukasz 13:33. Łukasz 13:33. Wszakże muszę dziś i jutro, pojutrze odprawiać drogę, albowiem nie może być, aby prorok miał zginąć oprócz w Jerozolimie. Czyli prorok nie może zginąć inaczej, jak tylko w Jerozolimie. Prorok zawsze zginie w Jerozolimie. No i teraz, co nasz Pan miał na myśli? Że każdy prorok musi zginąć w Jerozolimie? No na pewno nie, bo wielu zginęło jednak poza Jerozolimą, prawda? Nasz Pan na przykład nie w Jerozolimie, tylko był wyprowadzony na Paweł, Piotr, no w ogóle nawet poginęli nie w Izraelu, prawda? A mówi, że nie może zginąć inaczej jak w Jerozolimie. Mówiąc, że nie może nikt zginąć inaczej jak w Jerozolimie, to ma na myśli, że w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie, bo to chrześcijaństwo prześladowało tych, te wierne dzieci Boże, które nie zgadzały się z ogólnym. I nasz Pan mówi, że jak was zabiją, to was tylko zabiją w Jerozolimie. Pamiętam, jak Paweł w liście do Żydów nawołuje, żeby wychodzić za bramy, że Jezus wyszedł za bramę i tam ucierpiał za bramą, prawda? I także i my wychodźmy do Niego poza obóz i także ucierpienie Jego nieśmy. Zresztą to chyba każdy doskonale wie, że Izrael to przedstawia nominalne chrześcijaństwo, w którym mamy prawdziwych Izraelitów i nominalnych. Ogromna większość to są nominalni, konkol, a bardzo niewielka ilość pszenicy. I w tym przypadku on oczywiście jest zwrot do tego chrześcijaństwa w jego części nominalnej, no bo ta część będzie niszczona, prawda? Więc tutaj Bóg się nie zwraca przez Izajasza do tej niewielkiej garstki pszenicy. Kiedy idzie się zwraca do tego chrześcijaństwa duchowego w jego pszenicy i go tam wyprowadza i tak dalej. A gdy mówi o niszczeniu, to oczywiście tego nominalnego systemu, a nie swoich wiernych dzieci. Także tu jest zwrot do nominalnego chrześcijaństwa w tej części konkolu. Nie chodzi o tą nieliczną pszenicę. Oni traktują inne wersety. I zobaczmy pierwszy werset. Brzemię Doliny Widzenia, cóż się stało, żeś wszystka na dachy stąpiła? Brzemię, słowo brzemię. Brzemię oznacza bardzo poważne poselstwo. Dlaczego poważne? Bo dotyczące pomsty. Bóg zapowiada brzemię doliny, poważne poselstwo dotyczące pomsty, zemsty, jaką chrześcijaństwo nominalne weźmie z ręki Bożej. I potem jest nazwane, że to jest brzemię, czyli to poselstwo bardzo poważne, Doliny Widzenia. Bardzo ciekawe stwierdzenie tutaj Izajasz użył, żeby opisać chrześcijaństwo, że to jest brzemię Doliny Widzenia, brzemię chrześcijaństwa, poselstwo dla chrześcijaństwa, o pomście dla tego chrześcijaństwa. Dolina Widzenia. Dolina to chyba się kojarzy z czymś niskim, prawda? Dolina to jest takie wgłębienie. I w ten sposób jest pokazane chrześcijaństwo w jego części szczególnie dominalnej. Bo chrześcijaństwo ma w sobie ogromną część konkolu i bardzo nieliczną część pszenicy. Konkol to są te niskie elementy chrześcijaństwa, właśnie dlatego ta dolina wskazuje na to, że chodzi chrześcijaństwo w jego części nominalnej, a nieliczna pszenica to są wyżyny. I w ten sposób mamy dolinę, chrześcijaństwo jest rzeczywiście doliną, bo ogromne masy chrześcijan to są nominalni chrześcijanie, tylko z imienia. Wcale prawdziwie nie są chrześcijanami. Dlatego są doliną, wgłębieniem. A jak jest dolina, wiadomo, są góry. Tymi górami, wokół otaczającymi, jest nieliczna pszenica, nieliczne wierne dzieci Boże. A że zwrot jest do nominalnego chrześcijaństwa, dlatego mówi, jest to brzemię doliny, ale doliny widzenia. A widzenie to jakby ktoś widział, prawda? To powie, jak to niby mówi, że dolina, bo chodzi o te elementy konkolu, te niskich chrześcijan, a to nagle widzenie, to nie mają, to oni przecież w ciemności są. Pamiętajmy, że do roku 1878, czyli do czasu, kiedy się zaczęło nasz rozdział, bo on się zaczyna z kierunku do naszego Pana, do roku 1878 Babilon był czym? Kubkiem złotym w ręku Pana. I został wypluty, gdy nasz Pan powrócił, dopiero wtedy. Dlatego jest nazwane Doliną Widzenia. Pomimo tego, że cały czas oni byli doliną, że ogromna większość chrześcijan to były doły, niskie elementy, konkol, nic górnolotnego, to jednak Bogu się upodobało poprzez nominalne chrześcijaństwo, poprzez swoje narzędzia wierne, poprzez tych, którzy nie byli tą doliną, podawać prawdę. Jak wiemy, do czasów brata Russella, Bóg nikogo nie chciał wyprowadzać z tego systemu. Tylko on był kubkiem złotym w ręku Pana, powoływał różnych reformatorów, którzy w ramach tego systemu, Babilonu, chcieli reformę wprowadzić. Im się nie udawało, prawda? Ale Bóg cały czas próbował ten system zreformować. Więc Bóg, on był jego kubkiem. Kubkiem złotym w ręku Pana. No a później, kiedy ta reforma, wiele wysiłków reformy nie przyniosło efektu, to jak wiemy, Bóg zmienił w paruzji decyzję, zmienił zasadę. Brat Russell powołał brata Russella, który podawał prawdę i ta prawda wyciągała prawdziwe dzieci Boże z Babilonu. Poszło wezwanie: wynić z Babilonu, ludu mój, już dłużej ten Babilon nie będzie kubkiem złotym w ręku Pana. Stanie się siedliskiem czartów, ducha nieczystego. Już nie będę ten system reformował jako taki, tylko wyprowadzę mój lud z niego i wyprowadzę ich na zewnątrz. To jest pięknie pokazane w historii z Esterą. Asferus miał piękną swoją żonę. Zapomniałem, jak się ona miała na imię. Kto mi przypomni? Asferusa żona. Nie pamiętam. Miał żonę. O, Wasty. Przypomniałem się sobie. Królowa Wasty. Asferus miał królowę Wasty, prawda? To pięknie pokazuje, to jest właśnie nasz Pan, który przychodzi w swoim drugim adwencie. W systemie nominalnym ma swoją pszenicę i chciałby się pochwalić tym piękną swoją pszenicą i wzywa Wasty, żeby przyszło na ucztę. Tą ucztą były prawdy parouzji, które on podawał przez brata Russella. I myślał, że kościół nominalny przyjdzie do tych praw paruzji, no bo coś lepszego, prawda? A Wasty powiedział, że nie przyjdzie. I to była zniewaga dla Asferusa, dla naszego Pana i powiedział, że jak Wasta nie przyszła, tak zignorowała swojego króla, nie chciała przyjść do praw paruzji, które Bóg podawał poprzez naszego Pana w drugim jego adwencie, to została odrzucona. To znaczy wyplucie kościoła nominalnego i nowa żona, Estera, została wzięta na miejsce Wasty, a ta Estera to jest właśnie kościół maluczki statko, wyprowadzane z kościoła nominalnego i wokół brata Russella się gromadzące w czasie żniwa. Brzemię Doliny Widzenia. Już rozumiemy, co to znaczy brzemię Doliny Widzenia. Cóż się stało, żeś na dachy wszystko wstąpiła? Dachy. Słowo o tych dachach. Dachy w Izraelu były inne niż u nas. One były płaskie i miały małe osłony dookoła siebie. Zobaczymy na 4 Mojżeszową 22:8. 4 Mojżeszowa 22:8 mówi tak. Oj, przepraszam, nie 4, tylko pomyliłem. 5 Mojżeszowa 22:8. Gdy też zbudujesz dom nowy, wtedy uczynisz blanki. To pisze blanki, czyli osłony. Po staropolsku jakaś blanka. Osłony po kraju dachu twego, abyś nie przywiódł krwi na dom twój, gdyby kto spadł z niego. Czyli bo dach, w związku z tym, że dachy były płaskie w Izraelu, można było na nich łatwo po nich chodzić, a w domu się łatwo chodzi, można łatwo również spaść. Bo z tego były takie osłony wokół tychże dachów, żeby ktoś przypadkiem z tego dachu nie spadł i wtedy byłbyś winny krwi, bo z twojego dachu spadł. Służyły one do różnych celów u Żydów. Ja nie będę podawał dowodów, wyłapałem sobie miejsca w Biblii, gdzie pokazuje, że Żydzi to robili, ale na przykład spacery. Powszechnie spacerowali. Ja podam tylko, kto chce sobie zapisać, to sobie sprawdzi. 2 Samuela 11:2 o tym mówi, że tam spacerowano. Dawid na przykład zobaczył Betsebę, jak się kopała z dachu, sobie spacerował po dachu, no i mu się spodobała i potem koniecznie postanowił ją jakoś zdobyć. Dachy służyły także do obserwacji. No wiadomo, punkt wyższy, można było wyjść i obserwować. Na przykład 2 Samuela 18:24. Taki przypadek wspomina. Mało tego, do jedzenia i do spania. Jedzono na dachu, bo to świeże powietrze, dużo miejsca, no i spano tam na świeżym powietrzu. Jozue 2:8. Można sprawdzić, to jak to nie wierzy, że na dachu jedli i spali. Mieszkali również na dachu. Przypowieści 21:9 oraz 25:24. Interesy prowadzili. Przyszedł gość, na dach go zaprosił i tam sobie porozmawiali o interesach. Kupisz, sprzedasz, pohandlujesz, ale na dachu. 1 Samuela 9:25. Tam Samuel z Saulem prowadzili interesy, rozmowy. I Także dachy służyły do modlitwy. Na przykład Piotr się modlił na dachu. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, a werset 9, tam gdzie miał taką wizję o tych czasach czystych i nieczystych, to on się modlił na dachu. To też bardzo dobre miejsce, bo jak wyszedł na dach, to tak jak gdyby się trochę odizolował od tego gwaru, był ponad gwarem ulicznym, domownicy byli na dole, prawda, on tak gdyby był sam. Jeżeli był sam, to było takie ustronne miejsce, prawda? Oprócz tego niebo, bezpośredni kontakt z niebem, także bardzo dobre miejsce do modlitwy. Od roku 74 mamy w Babilonie wielkie zamieszanie. Bo na dach, myślę, że się wszyscy na dachy wstąpili, czyli na dachy, czyli symbolicznie obserwujecie wydarzenia. Patrzycie z tychże dachów, bo one służyły między innymi do obserwacji, dochodziło się, że się na dachy wyszli, żeby patrzeć, co się dzieje, skąd zbliża się zagrożenie i zniszczenie. Coś się stało, że się na dachy wszyscy powodzili, czyli widzą z dachów zagrożenie, widzą z dachów tam w typie, widzieli oni dosłownie płonące miasta Judei i Asyryjczyków, którzy szli. Oni na dachy powychodzili i patrzą, palą się, pali się wszystko dookoła, wróg nadciąga. To jest symbol jak w chrześcijaństwie od czasów drugiego powrotu naszego Pana, to wiadomo, narasta. To nie było od razu w roku 84, ale ta narasta, taki ucisk, prawda? Jaki żeśmy weszli nieco później. Jest obiektem trwogi i strachu nominalnego chrześcijaństwa. To, co widzą z tychże dachów swoich symbolicznych, czyli z punktów jak gdyby obserwacyjnych, gdzie obserwują te wydarzenia, to nosi, niesie im zapowiedź. To jest ta ręka pisząca na ścianie, nie? Z Daniela znamy to. Padają oni pod naporem tego, co nieuchronne. Wersety 2 i 3. Miasto pełne wrzasku i zgiełku, miasto weselące się. Pobici twoi nie są pobici mieczem, ani zginęli w bitwie, ani nie zginęli w bitwie. Wszyscy księżęta twoi razem się rozpierzchli. Od strzelców są powiązani. Znalezieni w tobie powiązani są wespół i ci, którzy z daleka uciekają. Miasto pełne wrzasku, zgiełku i weselące się. Stan wesela, radości, buty i pychy w nominalnym chrześcijaństwie. Zobaczmy do Sofoniasza 2,15. Tak będzie ono miasto weselące się, które siedzi bezpiecznie, mówiąc w sercu swoim, ja miasto, a oprócz mnie nie ma innego. Jako się stało spustoszeniem, jaskinią zwierzowi, każdy przechodzący przez nie nie zawiśnie i kiwać będzie ręką swoją. Miasto weselące się, mówiąc, że nie ma takiego innego, chrześcijaństwo tak właśnie się pyszni, mówiąc, że nie ma takiego drugiego innego jak ja, ale że zapowiedź że proroka, że i tak źle skończy. Objawienie 18,7. Jako się wiele chlubił i rozkoszował, tak mu wiele dajcie mąk i smutku, bo mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa, nie jestem wdową i smutku nie ujrzę. Przekonanie o wielkości chrześcijaństwa, ale obok tego wrzasku, zgiełku i miasta, to pobici twoi nie są pobici mieczem, ani nie zginęli w bitwie. Czyli jest to pokazane, że boją się ze strachu. Nie, zobaczmy, jak pięknie stanę, że pobici twoi nie są pobici mieczem, tylko pobici czym? Strachem. Strachem przed tym, co się będzie działo, bo obserwując wydarzenia, nie spodziewa się świat raczej różowej przyszłości. Ezechiel 7,17. Wszystkie ręce osłabieją i wszystkie kolana rozpłyną się jak woda. A Joel 2,6. Mówi, ulękną się narody przed obliczem Jego, wszystkie twarze ich jako garniec poczarnieją. A nasz Pan, co powiedział w Łukasza 21-26? Tak, iż ludzie będą drętwieć przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. Jeszcze do tego dorzuca swoje świadectwo Psalm 107, który także traktuje o ucisku, mówiąc w wersetach 26 i 7, wstępują aż ku niebu, a potem wstępują do przepaści, także dusza ich się w niebezpieczeństwie rozpływa. Bywają miotani i potaczają się jak piany, a wszystka umiejętność ich niszczeje. Umiejętność, mądrość, jak zaradzić sytuacji. Strach wodzów przed ostrymi prawdami strzelców. Tu mamy jeszcze, że strzelcy, prawda? Strzelcy to są ci, którzy strzelają, czyli ostre prawdy, które jak strzała docierają i niszczą. Jeremiasz 50:29 mówi też z tego punktu widzenia. Zgromadźcie przeciwko Babilonowi wszystkich strzelców, którzy łuk ciągną. Połóżcie się obozem przeciw niemu wokoło, aby nikt nie uszedł. Oddajcie mu według spraw jego, według wszystkiego, co im czynił. Uczyńcie jemu, bo się przeciwko Panu wynosił, przeciwko świętemu izraelskiemu. Babilon oczywiście symboliczny, bo tamten literalny, to się nie wynosił przeciwko świętemu izraelskiemu. To było miasto, państwo pogańskie. I znowu jest wezwanie strzelców, czyli tych, którzy ostrymi prawdami się posługują. Która trafia w samo sedno, jak szała w serce i zabija wroga. I teraz zobaczmy, jak to jest biegnie znowu pokazane. Te biblijne obrazy są pełne wymowy, prawda? No bo ktoś powie, to przecież nienormalne, że pisze, że wszyscy książęta twoi, czy tacy wielcy, wodzowie tego nominalnego chrześcijaństwa, razem się rozpierzchnęli. Czyli ich strach jest pokazany tutaj. A potem od strzelców powiązani są. A potem znowu nimi by się rozpierzchnęli, czyli pokazany jest strach, bo oni naprawdę tak się nie rozpierzchnęli, bo za chwilę mówi, że są od strzelców powiązani. Czyli, że się gromadzą wspólnie razem, łączą dla większego bezpieczeństwa. No bo wiadomo, że jak prawda ich atakuje i obala ich grunt pod nogami, to widzimy tą globalizację w świecie, chęć dołączenia się, ponieważ czują, że jakaś siła, a to siłą jest prawda drugiego adwentu naszego Pana, prawda świecka i prawda religijna, oni czują, że jakaś siła prowadzi do ich zniszczenia. Wobec tego co? Przeciwdziałać. Jak przeciwdziałać? Łączyć się w większe organizmy. Będziemy silniejsi i mocniejsi, tak szybko nas nie ruszą. Ale Bogu na tym zależy, żeby się łączyli w tą globalizację, ponieważ jak się połączą, będzie łatwiej ich wszystkich zniszczyć, bo się już będą w jeden organizm połączeni. Wtedy w którymkolwiek elemencie coś nie zadziała, cały system od razu poniesie stratę. 4-5. Dlatego rzekł, odstąpcie ode mnie, abym gorzko płakał, nie kwapcie się cieszyć mi z posłuszeniu córki brudu mojego, albowiem to jest dzień ucisku i podeptania i zamieszania od Pana, Pana zastępów w Dolinie Widzenia, dzień burzenia murów i wołania na góry. Tu mamy reakcję Izajasza, czyli reakcję ludu Bożego, którzy obolewali nad stanem chrześcijaństwa i nad karami chrześcijaństwa. Nie budziło to radości, nie budzi radości ludu Bożego, że chrześcijaństwo będzie zniszczone. Tutaj mamy powiedziane, że będzie gorzko płakał. Jest to godne ubolewania, że chrześcijaństwo musi być tak ukarane, Tak się stać być musi, co nie jest radością dla nikogo, ponieważ będzie to bardzo przykre i bolesne dla tych, którzy będą w ten sposób niszczeni. Jest to dzień burzenia, tak, dzień jest zbierany, kary dla chrześcijaństwa spadają. W tym czasie zbierane są winogrona winnicy ziemi, jak mówiło o tym objawienie. Oracz zajmuje żeńce, czyli ten, który orze ucisk, zajmuje żeńce tego, który rozsiewa. To są te procesy. Jest to czas szukania ochrony w rządach i organizacjach. Mam teksty, już nie będę odwoływał się do nich, bo nam to by za dużo zajęło czasu. Mówią, żeby góry na nich padły, prawda, i tam szukają jakichś za ściankach skalnych otworów, chowają się, że różnego rodzaju organizacje, państwa tworzą jakiś luk, żeby się gdzieś osłonić, ochronić przed zbliżającym się zniszczeniem. 6-7. Elam też wziął sajdak z wozami ludu wojennego, a Kir okazał tarczę swoją. I stanie się, że wyborne doliny twoje napełnione będą wozami, a jezdni się potężnie zaszańcują u bramy. Elam i Kir, dwie wymienione tutaj krainy, są to jakieś dalekie krainy, gdzieś tam one leżały daleko od Izraela. One tutaj reprezentują tych, że to, że zniszczenie, niszczyciele chrześcijaństwa przyjdą z bardzo daleka, z dalekich sfer od ducha chrześcijańskiego, bo jak wiemy, niszczycielami chrześcijaństwa będą anarchiści, różnego rodzaju grupy anarchistyczne. Te, które są bardzo dalekie w swoim duchu od chrześcijaństwa, dlatego ten Elam i Kir, bardzo odległe krainy od Izraela, pokazuje, jest symbolem tego, że niszczyciele chrześcijaństwa przyjdą z bardzo dalekich stron, żeby dokonać tego zniszczenia. Zobaczmy Abakuk 1:8 mówi o tym. Konie jego prędsze niż lamparty, a stroższe nad wilki wieczorne, szeroko rozciągną się jezdni jego, a jezdni jego z daleka przyjdą. Znowu to jest powiedziane z daleka. Przelecą jak orzeł, śpiesząc się do żeru. Tak jest zapisane. Ci, którzy będą przez Boga użyci jako niszczyciele nominalnego chrześcijaństwa. 8-11. I odkryta była zasłona Judowa, a spoglądałeś dnia onego na zbrojownię w domu lasu. I patrzyliście na wyłomy miasta Dawidowego, bo ich wiele było i gromadziliście wodzy sadzawki dolnej. Ja czytam tak z lekko zmienionymi niektórymi słowami, prawda, jak to śledzi Biblię, no bo Biblia Gdańska nie zawsze o właściwych słów używała. Także policzyliście domy w Jerozolimie, a rozwaliliście domy na oprawę murów. Uczyniliście też przekop między dwoma murami dla wód stawu starego, a nie oglądaliście się na tego, co go sprawił, a tego, który go z dawna zbudował, nie widzieliście. Główna myśl to zasłona. Werset 1-8 mówi, że została odkryta zasłona Judowa. Tą zasłoną w typie to była Samaria, która stanowiła takie jak gdyby, nie wiem, ochronę dla, jak gdyby wróg szedł i chciał dojść do Jerozolimy i ją zniszczyć, no to musiał najpierw przejść Samarię i ją też zniszczyć, chociaż ją pokonać, prawda? To była taka właśnie ochrona, mur, bo najpierw trzeba było przejść przez Samarię i tam dokonać dzieła zniszczenia. Tą zasłoną w typie dla nominalnego chrześcijaństwa, tą taką niby ich Samarią, to są różnego rodzaju instytucje, nauki, bardziej nauki, które oni stworzyli, które chroniły nominalne chrześcijaństwo takie jak taki bastion, na przykład prawa z Bożej łaski. Gdy chrześcijaństwo nominalne to głosiły te nauki, to te nauki chroniły ich przed zniszczeniem. Prawa z Bożej łaski, nikt się nie może ich czepić, prawda? No bo to boska wola jest, żeby kler robił swoje i odbierał uznanie od ludu. Jest jeszcze arystokracja, która robi swoje, no i król, wszyscy od Boga namianowani, a ty chłopie, masz na nich pasować i nie narzekać. Czyli te takie nauki z Bożej łaski, to była taka osłona. Zniszczenie tej osłony, tych nauk z Bożej łaski już odsłoniło chrześcijaństwo i uczyniło bardziej podatne na zniszczenie, bo się nie mogą schować, że Bóg sobie tak życzy i nie wolno ich dotykać, prawda? Bo to jest boska wola, żeby oni tutaj sprawowali władzę, rządzili duszami, odpuszczali komu chcą, królów stawiali takich albo innych i robili co im się chce, bo tak Bóg sobie życzy i nie wolno się temu sprzeciwić. Ta zasłona zniknęła. A kolejna taka zasłona, tutaj, która też znika, to dominacja władzy religijnej kościelnej nad świecką. Zniknęło. Kiedy oni dominowali nad władzą świecką, to wiadomo, co im mogła władza świecka zrobić, prawda? Kiedy oni dominowali. A dzisiaj władza świecka jest niezależna. Coraz częściej dochodzi do tego, że księża, którzy narażają się na prawo, są sądzeni. No, szczególnie w krajach zachodnich, prawda? No, w Ameryce to sądzą tych księży, ale i u nas się spotykają już wyroki dla księdzy, którzy tam się źle prowadzą, czy mają jakieś ciemne interesy. A w Ameryce jest to na porządku dziennym, prawda? W krajach bardziej takich demokratycznych. Kolejna zasłona padła i już są bardziej osunięci na atak, bardziej podatni. Już nie ma tej ochrony, że to władza świecka jest pod nimi. Oni są już raczej pod władzą świecką i muszą się z nią liczyć. Kolejna to unia z państwem, jakie mieli kiedyś, prawda? Tron i ołtarz połączony. Ta unia dawała wiele korzyści, też czyniła ich bardzo bezpiecznymi. Nie ma Unii raczej już, przynajmniej fizycznie, takiej widocznej, nawet taka pozorna, skrywana i już nie ma takiego zasięgu jak kiedyś. Różnego rodzaju ich doktryny, normy etyczne kościołów, to była kolejna ich zasłona. Wiemy, że to widzimy, jak to lega w gruzach w tej chwili. Wiele nauk, szczególnie etycznych kościoła, jest kwestionowanych, bo ludziom się nie podoba. Ludzie chcą grzeszyć. Nawet tam, gdzie kościół jeszcze ma rację, to się ludziom nie podoba. To też odsłania, bo jeżeli ludzie już nie wierzą w różnego rodzaju nauki kościelne, ich normy etyczne, no to automatycznie kościół już nie jest taki silny. Bo ludzie mają wolę żyć po swojemu w dzisiejszym czasie, kiedy mają możliwości takie różne, to oni nie myślą o etyce, prawda? Wolą żyć bez ślubu i bez związku, chociaż kościół niby to potępia, ale żyją, wolą sobie rozwodzić się jak się chcą i tak dalej. No co wiemy, widzimy w jakimś świetle świecie żyjemy, każdy sobie zdaje sprawę, jak to wszystko upada. Wczoraj słyszałem przypadkowo na ulicy, jakaś pani mówi do pana, kupowała kwiatki u tego pana i mówi, właśnie się zgadała z tym panem o tym świecie i mówi, że wszystko schodzi na psy. A potem mówi, ale proszę pana, czy my przypadkiem nie obrażamy psów, tak mówiąc? A pan mówi, oj chyba tak. Czyli tak sobie ludzie światowi już sami to widzą, jak to wszystko, że już nawet schodzi na psy, to się okazuje, że to jest obraza i zniewaga dla psów, czyli trzeba znaleźć coś gorszego jeszcze niż pies, żeby porównać, do czego to wszystko schodzi. To jest właśnie ta zasłona pada. Oczywiście jak ta zasłona pada i oni się odsłaniają i są bardziej narażeni na atak, to podejmują zabiegi samozachowawcze. Tutaj mamy powiedziane, są one wymienione. Punkt pierwszy, patrzą na zbrojownię. Werset 8 mówi, na zbrojownię. Czyli tworzą różnego rodzaju organizacje, które mają pomóc im przetrwać. Oni lubią takie odnowy w Duchu Świętym i takie różne tworzą, żeby jakoś wzmocnić się religijnie, żeby jakoś tą religijność ludzi, którzy jeszcze z Bogiem chcą mieć do czynienia, wykorzystać dla siebie, no bo to wszystko działa pod przykrywką kościoła katolickiego, prawda? Ale taka większa swoboda, inne traktowanie, większa równość, bracia i siostry tam robią takie różne organizacje w ramach tego kościoła. To są właśnie ich zbrojownie, to jest taka właśnie broń w postaci tych organizacji. Wyłomy w murach opatrują. Opatrują, czyli zatykają, prawda? Czyli same miejsca chrześcijaństwa utykają, starają się w jakiś sposób je wzmocnić. Gromadzą wody, to kolejna rzecz, czyli zbierają nauki, różnego rodzaju świeckie nauki, żeby wzmocnić swoją słabą pozycję. Liczą domy, czyli przeglądają grupy religijne, sekty, szukając u nich poparcia. Liczą, ile ich mają. Liczenie oznacza, na co mogę liczyć, ile mam takie po mojej stronie. Burzą domy, żeby opatrzyć te mury, bo brakowało pewnie im w Jerozolimie materiału na zatykanie wyłomu w murach, to burzyli domy i cegły z tego domu wsadzali w mury, żeby nie woleli już nie mieć domu, ktoś tam nie, a żeby mury zatkać, żeby wróg nie wtargnął do miasta. Więc burzenie domów to rozbijanie jednych sekt, niektórych sekt religijnych, żeby wzmocnić ochronę całości, prawda? Przekop, który tam wyrobili, to próby zachowania nauk Biblii, ale w rzeczywistości w ich wydaniu te próby zachowania nauk Biblii to mieszanie na prawdę i błędu. Ale, jak mówi werset 11, nie zrobili jednej rzeczy, którą powinni byli zrobić w ramach tego niby ratowania siebie w związku z tą sytuacją. Zobaczmy jeszcze raz werset 11, końcówkę. Ale, chociaż robią różne zabiegi, żeby się zachować, ale nie oglądaliście się na tego, co go sprawił, a z tego, który go z dawna zbudował, nie uznają go jako autora boskiego planu wieków, lecz idą za własnymi swoimi myślami. Czyli nie przyjmują prawdy, paruzji, odrzucają ją, wymyślają sobie swoje własne. To jest pięknie pokazane w jednej z plag egipskich, prawda, kiedy woda zamienia się w krew. Co to oznacza? Że Pan w drugim Adwencie poprzez brata Russella podaje nominalnemu chrześcijaństwu wiele pięknych prawd. Ta prawda jest wylewana i powinna odżywić tą ziemię, prawda, na którą się wyleje, a się okazywało, że jest w krew się zamieniała. Czyli jest coś ohydnego, coś obrzydliwego, czego się odwraca. Tak postrzegali prawdę nominalne chrześcijaństwo, jako coś, do czego się trzeba odwrócić. I co robili, gdy im się woda pozamieniała w Egipcie w krew? Kopali swoje własne studnie, żeby jakąś jednak wodę mieć. Co znaczy to kopanie własnych studni? Właśnie odwrócenie się od prawdy, od praw, które Bóg podawał w drugim adwencie przez brata Russella i kopanie własnych studni, własnych teorii, ludzkich nauk, swoje mają. Nie, to jest, my się od tego odwracamy. To jest, nam się to nie podoba. Jak się od tego się od krwi człowiek odwraca, no bo krew taki budzi, prawda, w człowieku reakcję odwrócenia i szukają swoich własnych prawd. Kopią własne studnie. I to właśnie Bóg im zarzuca. Nie oglądają się na Niego, na Jego prawdę, tylko go odrzucają. Aha, miałem Izajasz 65:2. Rozciągnąłem ręce moje na każdy dzień do ludu upornego, który chodzi drogą niedobrą za myślami swymi. Czyli zabezpieczają się tylko i wyłącznie, żeby zachować samego siebie. Nie dla chwały Boga, tylko robią, całe ich zabiegi są tylko po to, żeby nie dać się zmieść. Jeszcze przetrzymać kolejne lata. 12 i 13. Nadto, gdy wołał Pan zastępów dnia onego do płaczu i do narzekania i do obłysienia i do przepasania się worem, a oto radość i wesele wasze. Zabijać woły i mieć owce, a jedząc mięso, pijąc wino, mówić jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy. Nawoływania do reformy, a gdzie były te nawoływania do reformy? No pamiętamy, jak to pięknie w objawienie w trzecim rozdziale pokazuje, bo tam mamy wezwania do 7 kościołów z różnych okresów czasu i akurat nasz okres czasu, o którym mówimy, to jest kościół ten ostatni, Laodycei. I gdy Bóg zwraca się do kościoła w Laodycei, to znowu zwraca się do kościoła nominalnego, nieprawdziwego, nie do ludu Bożego, a aniołowi zboru laodycejskiego, a okres laodycejski zaczyna się właśnie od roku 1874, napisz, to mówi amen, świadek prawdziwy i tak dalej. Znam uczynki twoje, żeś nie jesteś, a że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajżeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. To jest właśnie to wyplucie, o którym mówiliśmy. Wyplucie, a nasz Pan kilka lat po swoim powrocie wypluł ich, bo byli ani zimni, ani gorący. Albowiem mówisz, jestem bogaty. I znowu zobaczymy, co oni mówią. Prawda? Wiadomo, że prawdziwy kościół tak nie mówił. To jest zwrotu kościoła nominalnego, który jeszcze był jego kościołem, bo jeszcze go Bóg nie wypluł. Jezus go jeszcze nie wypluł. Przyszedł dopiero, powiedział, co oni myśli i powiedział, że cię wypluje w związku z tym. Bo mówisz co? Jestem bogaty i wzbogaciłem się, a niczego mi nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty biedny, mizerny, ubogi i ślepy. Radzę, abyś kupił u mnie, jak kupił? Przez poświęcenie, prawdziwe poświęcenie. A się kupuje, tak jak głupie, mądre panny, prawda? Zabrakło im oliwy, to mówiły do mądrych, dajcie nam, bo nasze lampy gasną. A oni mówią, idźcie sobie lepiej, raczej kupcie na rynku. Znaczy, poświęćcie się, kupowanie w imię nasze poświęcenie, bo kupić to pewna cena trzeba zapłacić. Jak chce się prawdę zdobyć i ducha prawdy, to trzeba zapłacić za nią. Oczywiście nie pieniędzmi, tylko z poświęceniem swojej własnej, rezygnacją z własnej woli. Jak się poświęcisz Bogu, to Bóg będzie ci dawał prawdę. Sobie musisz ją kupić. I dlatego oni powiedzieli, idźcie sobie kupcie, czyli idźcie swoje poświęcenie realizujcie właściwie. Jak będziecie właściwie poświęcenie realizować, to nie będziecie mieli braku w oliwy. Nie będą wasze lampy gasły. Więc to jest właśnie kupienie. Więc on mówi, żeby sobie kupił przez prawdziwe poświęcenie. U mnie złota w ogniu doświadczonego. Złoto w ogniu doświadczone, ponieważ wtedy jeszcze było wysokie powołanie. Tym złotem jest boska natura. W ogniu doświadczone, czyli w ucisku wypróbowane. Bóg mówi, przez poświęcenie dążcie do zdobycia boskiej natury. Poprzez wasze cierpienia, przez ogień, które musicie znosili, abyś był bogaty. A szaty białe, sprawiedliwość Jezusowa, prawda? Szaty białe, żebyś był obleczony, żeby się nie okazywała sromota na gości twojej. No wiadomo, twój prawdziwy, grzeszny stan. A oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą. Tym maścią jest duch poświęcenia, który jeżeli jest, naprawia wzrok i się widzi to, czego się nie widziało wcześniej. To są nawoływania właśnie do reformy. Bóg mówi, jak wołałem, to nic, tylko weselili się, radowali i mówi, jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Wołania do reformy nie dały efektu, nie uznali swojego stanu. A gdy Bóg zaczął ich przygotowywać się do ich zniszczenia, gdy ta zasłona judowa upadła, to zamiast pokorą ich napełnić i żalem, żeby chociaż wtedy się utulić, kiedy Bóg już zaczął ich niszczyć. Jak już nie przyjęli prawdy brata Russella, to chociaż mogliby się zacząć reformować, gdy Bóg zaczyna procesy niszczące, ale nie. Zamiast do pokuty, to oddają się różnym radościom, mówią, jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy, tak podobno Izraelici. Jak już widzieli, że nie ma ratunku dla nich, to oddawali się różnym uciechom cielesnym, mówią, bo tak jutro umrzemy. To chociaż sobie pochulajmy przed śmiercią. To jest postawa grzesznika, który nawet w obliczu śmierci się nie chce zreformować. Do końca prze. No i tak Bradusel pisał, pamiętam w którymś tomie, że kościół nominalny, Babilon, do końca będzie twierdził, że jest prawdziwym kościołem. Czyli nigdy się nie zreformuje. Do końca będą twierdzili, że to jest ten prawdziwy, właściwy kościół. 14. Ale to doszło do uszów moich, od Pana Zastępów. Przeto wam, Panie, prawość nie będzie odpuszczona, aż pomrzecie, mówi Pan Zastępów. Chrześcijaństwo się nie oczyści ze swoich grzechów, lecz w takim stanie upadnie. Jako naród obłudny. 10 rozdział Izajasza, werset 6, tak właśnie mówi. Bo na naród obłudny poślem go. Mówi o karach, w postaci Asura. Może zacznę od 5. Biada Asurowi, rósł ze gniewu mego. Tutaj tym Asurem są różnego rodzaju elementy anarchistyczne, rewolucyjne, które są używane do zniszczenia chrześcijaństwa przez Boga. Biada Asurowi, rósł ze gniewu mego, chociaż kij rozgniewania mojego jest w ręku jego. Zauważmy, jak tutaj mówi, że chociaż kij mojego gniewu jest w jego ręku, chociaż ja używam różnych anarchistów, rewolucjonistów, buntowników do tego, żeby zniszczyć nominalne chrześcijaństwo, w jego ręku jest kij mojego gniewu, on wykonuje jak gdyby mój gniew na tym narodzie, to jednak biada jemu, bo on tego nie robi dla Boga, tylko ze samolubnych pobudek. Na naród obłudny poślem go. Zauważmy, na naród obłudny. Tak jest nazwane chrześcijaństwo, narodem obłudnym. Dlaczego obłudnym? No i co innego mówią, i co innego robią. Na naród obłudny poślem go, a o ludu zapalczywości mojej przekażę mu, aby brał łup, wydzierał korzyści i położył go na podeptanie, jak błoto na ulicach. Jeremiasz, a to nie będę czytał, bo to jest Jeremiasz 50 rozdział 51, to bym nie wiadomo ile musiał czytać, ale widzę, że werset 9 sobie zaznaczyłem, to może chociaż sam 9. Tak, czyli Jeremiasz 50 rozdział i 51, a szczególnie 9 rozdział, w tym 9 wiersz, w tym 51 rozdziale. Zobaczmy. Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swojej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wynosi się aż pod obłoki. Zauważmy, leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmy go i idźmy każdy do ziemi swojej. Czyli ci, którzy są prawdziwymi, w sensu poświęconymi dziećmi Bożymi, przyjdą do prawdy. A ci, którzy byli tylko nominalnymi, też dają sobie spokój, ale ich ziemia to jest świat. Mówi, pójdźmy do ziemi swojej, każdy do ziemi swojej. Ja nigdy nie byłem prawdziwym chrześcijaninem. Byłem nominalny w kościele, no bo istniał to, bo dziana pradziada, ale to, co się już dzieje, to już mi przeszło, prawda? To już nie chcę. Idę, ale pójdę do ziemi swojej. Jak to świata pójdę, będę. Kimkolwiek, nie? A jak ktoś był prawdziwy, to będzie szukał prawdy, to Boga nie porzuci. Więc każdy idzie do ziemi swojej. Też bardzo ciekawe stwierdzenie. 15 do 19. Tak mówi Pan zastępów, idź i wnijdź do tego podskarbiego dosobny, który jest przełożony w domu i rzecz. Powiedz, co ty tu masz? Albo kogo tu masz, żeś sobie wykuł grób? Wykułeś sobie na wysokim miejscu grób swój, a wystawiłeś na skalę przybytek swój. Oto Pan, który cię przykrył jako zacnego męża, a który cię kosztownie przeodział, prędko cię zatoczy jako kulę do ziemi szerokiej i przestronnej. Tam umrzesz, tam i wozy sławy twojej zginą. O hańbo domu Pana swego, a tak wypędzę cię ze stanowiska twego, a z urzędu twego złożę cię. To też jak Izajasz zwłaszcza do jakiegoś Sobny, mówi o nim parę rzeczy, a potem mówi, co mu zrobi. Zanim powiemy, kto jest tym Sobną, to zobaczmy, jakie on na cechy ma. Te cechy pozwolą nam zrozumieć, kto się ukrywa pod tym Sobną. Ten Sobna ma grób, przybytek na skalę. To znaczy chce utrwalić swoje imię, swoją pozycję. Grób w Biblii oznacza szacunek, niekoniecznie śmierć, pochowanie kogoś w grobie to okazanie szacunku. Kucie grobu na skalę, skala twarda, prawda? Czyli chce zrobić szacunek na wieki. Ten Sobna. Jest pyszny też ten Sobna, bo mówi wozy sławy twojej. Czyli ja ma wielkie wozy, a wóz to organizacja. Ma wielkie organizacje, które sławę mu przynoszą. Chlubi się nimi, a więc jest pyszny. Jest tyranem. Bo potem jest skontrastowany w wersie 21 do Jakima, El Jakima, który ma być na jego miejsce. To już nie będę powiedział chwilę o El Jakimie będziemy mówili. Bo jest kontrast do El Jakima, który ma go zastąpić. I tam jest powiedziane, że jest w kontraście do tego El Jakima tyranem. Potem jest nieprawdziwym sługą. Znowu jest kontrast w wersie 20 do tego El Jakima. I chyba nie był ten Sobna Żydem, bo pyta go, kogo i co ty tutaj ty masz? Co ty tu masz? Albo kogo tutaj ty masz? Żeś sobie wykupił. Innymi słowy mówi do tego Sobny, co ty tu robisz, obcokrajowcu, cudzoziemcze, że sobie grób tu na skalę zrobiłeś. Kogo ty tutaj masz, albo co ty tu masz? Tuż to taki hierarchia Babilonu, która zasiadła tam, gdzie nigdy nie powinna zasiąść. Obca prawdziwemu duchowi chrześcijaństwa. Co wy tu macie, że wy tu robicie? Ale zasiedli. Hierarchia Babilonu. Zobaczmy Marek 13:14. Gdy tedy ujrzycie ono możliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą gdzie stać nie miała, zauważmy, stojącą gdzie stać nie miała, gdzie nie powinno ich być, wtedy ci, którzy będą w judzkiej ziemi, niech uciekają w góry, czyli do królestwa. Czyli kiedy zrozumiecie obrzydliwość spustoszenia, a to miało dopiero być w czasie drugiego adwentu naszego Pana, wtedy dopiero Babilon został ukazany jako taki, wtedy poszło wezwanie, opuśćcie Babilon, wyjdź z niego ludu mój. Uciekajcie w góry królestwa. Jak zobaczycie, że stoją tam, gdzie nie powinni stać. A tym czymś, to dokładnie, a to jeszcze bardziej dokładnie, Paweł w drugim Tesalonicach pisze, bardziej dokładnie, że tym miejscem, w którym oni nigdy nie powinni się znaleźć, była sama świątynia Boga. Drugi Tesalonican 2:4. No tam on mówi o tym, że nie przyjdzie ten dzień, aż się ten on człowiek grzechu pojawi, który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko to, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć i zauważmy, tak iż on w Kościele Bożym usiądzie, udając się za Boga. W Kościele Bożym usiądzie. Czyli wejdą same świątynie, bo część z nich to były nowe stworzenia, początkowo wierne, które potem w wyniku niewierności straciły korony, no i zaczęli, będąc umarłymi, nowymi stworzeniami, wielką, złą pracę, bo stali się wtedy bardzo dobrymi narzędziami dla szatana. Dba tylko o siebie. Dba tylko o siebie. Ezechiel 34, od 1 do 4. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom izraelskim, prorokuj, a mów do tych pasterzy. Tak mówi Pan, biada pasterzom izraelskim, którzy sami siebie pasą. I za tych pasterze trzody paść nie mają. Tłusto siadacie, wełną się przeodziewacie, to co jest tłustego zabijacie, a trzody nie pasiecie. Słabych nie posilacie, chorego nie leczycie, złamanego nie zawiązujecie, a zapłoszonego nie przewodzicie. Zgubionego nie szukacie, owszem, nad nimi surowie i słodze panujecie. Mówimy, panowanie kleru. No i kolejna cecha, nigdy nie są nasyceni. nigdy nie są nasyceni. Abakuk 2:5 mówi o tym braku nasycenia przez nich. Dopiero człowiek opiły, przewrotny i hardy nie ostoi się w mieszkaniu swoim, który rozszerza się jak piekło, duszę swoją, jest jak śmierć, która się nie może nasycić, choćby gromadził do siebie wszystkie narody, a zebrał do siebie wszystkich ludzi. Albo Amos 4:1. Tu jest Amos. Słuchajcie słowa tego o krowy basańskie. No, do kleru się zwraca. Które się na górach Samarii, które uciskacie nędzników, a niszczycie ubogich, którzy mówicie panom ich, przynieście, abyśmy piły. Piły i piły. 20-22. Eliakim, na miejsce sobny. A w dnia onego przyzwię sługę swego Eliakima, syna Helkiaszowego. Oblekę go w szatę twoją i pasem twoim go potwierdzę. Panowanie też twoje dam w rękę jego i będzie za ojca obywatelom izraelskim i domowi judzkiemu. I położę klucz domu Dawidowego na ramieniu jego, gdy otworzy, nikt nie zawrze, nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. Ten Eliakim, który miał zastąpić Somnę i wszystkie jego urząd wziąć i pasy i tak dalej, to nasz Pan z Kościołem, bo wiemy, że w drugim adwencie, 3,5 roku po powrocie naszego Pana nastąpiło pierwsze zmartwychwstanie, połączenie oblubienica i oblubieńcy. Później dołączali do nich kolejni jeszcze żyjący święci, no Badrusy między innymi, też od razu w pierwszym zmartwychwstaniu nie brał udziału, bo jeszcze był na ziemi. I dnia onego ten Eliakim znaczy po polsku Bóg powstaje, albo Bóg się podnosi, czyli właśnie Bóg wstaje do sprawowania władzy. Klasa Chrystusa, nasz Pan głównie, ale także z członkami swego ciała, bo to od razu data pierwszego zmartwychwstania. Przyzwie go, on mówi, że on go przyzywa przez cały bieg Ewangelii. I w pierwszym zmartwychwstaniu to przyzywanie zakończył. Oblekę go w szatę, czyli w urząd uzurpowany przez Sobnę. W szatach z cieni przybytku nazwalibyśmy też te szaty szatami czci i chwały. Czyli wszystkie różnego rodzaju przywileje, jakie klasa Chrystusa będzie miała do sprawowania urzędu. Klucz na ramieniu. Klucz to jest władza. Bo klucz można zamknąć i otworzyć. Czyli mam władzę coś zamknąć i nie ma dostępu. A jak chcę, to ci otworzę i mam władzę, dam ci to dać, prawda? Dlatego też Piotr otrzymał klucze, czyli władzę otworzenia wysokiego powołania dla pogan i dla Żydów przy dwóch różnych okazjach. Klucz na ramieniu to władza, moc panowania. Gdy otworzy tym kluczem, czyli gdy różne zarysy boskiego planu zostaną otworzone, brat Russell i brat Johnson otwierali różne zarysy boskiego planu, nikt nie może ich zamknąć, nikt nie może obalić ich jako nieprawdy. Są niezwyciężone. I odwrotnie, gdy zamknie, nikt nie otworzy. Gdy zamknie błąd, nikt tego błędu potem znowu nie otworzy, nie wypuści. Ten błąd już będzie zamknięty. Jest pod ich kontrolą. Mają do niego klucz. Klucz, władza zamykania i otwierania. Prawdę podadzą, nikt jej nie obali. Błąd obalą, nikt go już więcej nie podniesie, nie powróci. 23 mówi o gwoździu, bardzo ciekawy. I wbije go, tego Eliakima, naszego Pana, już z Kościołem. I wbije go jako gwóźdź na miejscu pewnym i będzie stolicą chwały domu Ojca Twego. Wbije go jako gwoździa na pewnym miejscu. Tymże gwoździem jest urząd pośrednika, jaki nasz Pan będzie pełnił w wieku tysiąclecia. Zachariasz 10 rozdział, a werset 4 także mówi o gwoździu. Zobaczmy do Zachariasza 10:4. Od niego, od Judy, węgiel. Węgiel, chodzi o kamień węgielny, którym jest nasz Pan. Od niego gwóźdź. Gwóźdź tym gwoździem Jezus, jako ostoja ludu Bożego. Jest to tutaj aluzja do takiego gwoździa, palika, który był wewnątrz namiotu, na którym wieszano najcenniejsze naczynia. Taki był dla mnie zwyczaj, prawda? W środku namiotu był taki palik, na nim wieszały najcenniejsze naczynia, żeby łatwo dostępne były i na widoku. Od niego łuk wojenny, znowu Jezus pokazany jako posyłający prawdy, pamiętam już łuk strzela do prawdy, ostro trafiający do celu. I od niego wszelki mocarz, czyli władca. Tak jest, tak Zachariasz w różny sposób opisuje naszego Pana. Między innymi mówi także o gwoździu. Nasz Pan tymże gwoździem, czyli ostoją ludu Bożego. No i będzie stolicą chwały domu Ojca swego, stolicą wieku tysiąclecia i dalej. I zobaczmy 24. A zawiśnie na nim wszystka sława domu Ojca jego. Pędy i odrośle. Tak powinno być, pędy i odrośle. Wszystko naczynie choćby najmniejsze od naczynia, z którego piją, aż do każdego naczynia dzbanów. Zawiśnie na nim, na tym gwoździu, na pośredniku, który będzie nasz Pan, zawiśną pędy i odrośle. Jak wiemy, po pierwszym zmartwychwstaniu i po duchowym zmartwychwstaniu, po tym zmartwychwstaniu za wielkie kompanii, gdy malutkie statko, wielka kompania dostąpiły zmartwychwstania, one już nie wiszą na naszym Panu. Dlaczego? Bo z chwilą ich zmartwychwstania oni mają już niezależną swoją własną doskonałość. W tym życiu wisieli na naszym Panu, na Jego sprawiedliwości, zależeli od Niego, bo jak coś na czymś wisi, to wiadomo, jest, potrzebuje tego jako podparcia. Zabierz to podparcie, to poleci. I wpadnie w ziemię, w błoto, będzie nic z tego nie będzie, wdepczą to. Bo z tego zawisianie na Jezusie, to znaczy, że wiszę na Jezusie, a więc trzymam się, jestem na ponad powietrza, prawda? Muszę mieć, i oni potrzebowali w życiu tym takiego zawiśnięcia. Ale po swoim zmartwychwstaniu ani maluszkie statko, ani wielka kompania nie potrzebują już wisieć na sprawiedliwości naszego Pana. Ale nasz werset mówi, że zawiśnie na nim wszystka sława domu Ojca, pędy i odrośle. Ta sława mówi, że pędy i odrośle. Tu są pokazane dwie grupy, które będą wisiały w wieku tysiąclecia na naszym Panu i na Jego sprawiedliwości. Kto są tymi grupami? Oczywiście klasa godnych, książęta wieku tysiąclecia. Oni nie będą doskonali jeszcze w charakterze po swoim zbudzeniu, chociaż będą doskonali w ciele. Będą mieli jeszcze swoje upadki i będą musieli wisieć na sprawiedliwości naszego Pana. Musi jeszcze o nich zakrywać. To są właśnie te pędy główne, a odrośle od tych pędów reszta ludzkości też będzie na nich wisiała. Bo przez cały wiek tysiąclecia będą dopiero walczyli o swoją sprawiedliwość. To jest pięknie pokazane w typie w 4 rozdziale 3 Mojżeszowej. Niebawem będę miał wykład na ten temat. No, 4 rozdział 3 Mojżeszowej mówi o ofiarach za grzech. My wiemy, że ofiara za grzech to nasz Pan, cielec, prawda? Kozioł pański w niej. Ale jak zobaczymy do 3 Mojżeszowej 4 rozdziału, to tam cały rozdział, długi rozdział, tam ma chyba około 40 wersetów, jest poświęcony ofiarom za grzech wcale nie cielcowi. Tam ofiarę za grzech składają kapłani. Bardzo ciekawe, że kapłani grzeszyli, ofiarę za grzech przynosili. Tam ofiarę za grzech składało całe zgromadzenie izraelskie. I te dwie ofiary pierwsze są składane w wieku Ewangelii. Kapłanami jest maluszkie statko, które w trakcie rozwoju upada i grzeszy i musi przychodzić z ofiarą za grzech. Całe zgromadzenie to chodzi o ruchy ludu Bożego, czyli ruchy chrześcijańskie, a cały też muszą na tę ofiarę złożyć. I zauważmy, dwie kolejne ofiary za grzech w tym rozdziale od 22 to książę jak zgrzeszył, miał przynieść ofiarę za grzech i zwykły Izraelita. I ktoś powie, no to czy ofiary za grzech nasz Pan nie składał tylko? Jak to Żydzi też składali ofiary za grzech? To równoważność taka? A no właśnie. Ofiara za grzech złożona przez naszego Pana to wartość okupu, od niej wszystko zależy. Ale każdy z nas musi złożyć też swoją ofiarę za grzech. Naszą ofiarą za grzech, żeby móc skorzystać z ofiary za grzech naszego Pana jako cielca, jest pokuta i wiara. Jeżeli kiedykolwiek upadniemy, musimy przynosić do Boga ofiarę za grzech. Jeżeli cokolwiek coś zrobimy nie tak, chodzi tylko o grzechy adamowe nawet, które się nadmierzają bardzo często, z chwilą uświadomienia sobie grzechu musimy pokutować i przyjść z wiarą, z naszą ofiarą za grzech. Inaczej ofiara cielca naszego Pana nic nam nie pomoże. Wtedy pięknie pokazuje, że każdy Żyd, nawet czy to kapłan, czy to książę, czy zwykły człowiek, musiał przyjść ze swoją ofiarą za grzech. To znaczy musiał przyjść, kiedykolwiek popełnił grzech Adamowy i tylko Adamowy, te świadome grzechy się nie liczą, bo za świadome grzechy jest ofiara inna, one są karane w inny sposób, ale za grzech Adamowy, z chwilą jego uświadomienia, był obowiązek złożenia ofiary za grzech. Nasz Pan nie umarł za nas tak i automatycznie na nas to nie spływa. Trzeba pokutować i przyjmować tą wiarą. I za każdym razem, kiedy grzech popełniamy, Adamowy, kolejny raz pokuta i kolejny raz przychodzimy z tą naszą ofiarą za grzech. I tak za każdym razem. Inaczej oddalamy się od Boga i tracimy. I ostatni werset. Dnia onego, mówi Pan zastępów, będzie wyjęty gwóźdź, który był wbity na miejscu pewnym, a będzie przycięty i upadnie. Odcięte będzie i brzemię, które jest na nim, bo Pan powiedział. No i jak się pięknie werset wysypięty zbliża do końca wieku tysiąclecia. Przed chwilą było powiedziane w 23, że wbije jako gwóźdź początek wieku tysiąclecia, kiedy urząd pośrednika będzie wbity w pewnym miejscu i zawisną na nim pędy i odrośle i będą na jego sprawiedliwości przez cały wiek tysiąclecia jeszcze być i godni, i ludzkość. A mówi dnia onego, oczywiście teraz już jesteśmy przy końcu wieku tysiąclecia, mniej więcej rok 2874, odległa jest pana data. Dnia onego, mówi Pan Zebów, będzie wyjęty gwóźdź. Wyjęty, to znaczy, już nie będzie wbity. Chyba rozumiemy, dlaczego będzie wyjęty. Kończy się urząd pośrednika naszego Pana, bo kończy się dzieło wieku tysiąclecia. Nasz Pan doprowadził wszystkich do doskonałości, którzy chcieli. Tych, którzy się buntowali zewnętrznie, zabił w 100 latach. To właśnie te dzieci, które będą umierali w 100 latach, nie dożyją, nawet nie doczekają do końca tysiąclecia. No i poddał próbie małego okresu, przepraszam, bo gdy kończy się urząd pośrednika, to zaczyna się urząd sędziego. Więc kończy się jego urząd pośrednika i ludzkość staje bez zawiśnięcia na naszym Panu. Musi stać o swojej własnej sprawiedliwości. I wtedy się pokaże, kto jest owcem, a kto jest kozłem. Czyli do roku 2874 wszyscy będą doprowadzeni do stanu doskonałości. Owce dostaną do doskonałości fizycznej i w charakterze, a kozły tylko dostaną doskonałości fizycznej, no bo będą posłuszne zewnętrznie. Nie będą tylko posłuszne wewnętrznie, więc przez charakter się nie udoskonalą. Temu ich wyłapaniu będzie służył mały okres. I w tymże czasie gwóźdź będzie usunięty. Upadnie ten gwóźdź. Bóg go wyjmie. 1 Koryntów 15:24 mówi o tym innymi słowy. A ta Biblia się wzajemnie pięknie uzupełnia, prawda? Tam mówi, że gwóźdź i diabeł wyjmie ten gwóźdź i wszystko już nie będzie na nim miało oparcia. 1 Koryntów 15:24, a potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką władzę, zwierzchność i moc. Ta władza, zwierzchność i moc, która będzie zniszczona, to są wszystkie skutki władzy szatana w rodzinie ludzkiej. Jezus będzie panował, będzie gwoździem wbitym na pewnym miejscu, dopóki nie zniszczy wszelkich efektów upadku szatana, dopóki nie doprowadzi ludzi do doskonałości, przynajmniej fizycznej, bo kozły też będą doskonali fizycznie, przynajmniej fizycznie. I jak już doprowadzi, zniszczy wszystko, co szatan wprowadził, to mówi, będzie koniec. Odda królestwo Bogu Ojcu. Ojcu, skończył swoje dzieło jako pośrednika. Nie będzie już więcej pośredniczył. A to, co na nim wisiało, nie będzie mogło już na nim wisieć, bo nie będzie miało na czym. Będą musieli stać sami wyprostowani na swoich własnych nogach przed Bogiem. To zobaczmy. Będzie wyjęty gwóźdź, który był wbity na miejscu pewnym. Będzie przycięty i upadnie. Odcięte będzie i brzemię, które jest na nim. Ciężar, który jest na nim. Czyli te pędy i odrośle, które na nim będą odcięte. Już nie będą się mogły wesprzeć na tym i zasłonić. W małym okresie kozioł żaden się nie zasłoni na sprawiedliwości naszego Pana. Nie będzie mógł nawet pokutować i przychodzić do Boga z wiarą i żalem do swoich grzechów. Za późno. Prawdą oczywiście jest, że Jezus nie ustępuje całkowicie. On tylko ustępuje jako w urzędzie pośrednika, bo w małym okresie też nasz Pan będzie sędzią. To tak, tylko, że wtedy nasz Pan już nie będzie pośrednikiem, więc tego możemy, że odda kresę Bogu Ojcu, bo zmieni swój urząd w sędziego i wtedy będziemy mieli ludzkość do czynienia z Jezusem, tak jakby miała do czynienia z samym Bogiem. To już będzie ta sama ostra, żelazna sprawiedliwość. Ale Jezus jest i tak nadal będzie wykonawcą boskiego, tylko że następuje, już nie będzie ten Jezus taki wyrozumiały i łagodny, bo jak mówiliśmy, prawda? Nasz Pan jest wyrozumiały, łagodny wtedy, kiedy trzeba. Pomaga i przebacza, i 70 razy przebacza, i 100 razy przebacza, i 1000 razy przebacza, ile trzeba. No i w końcu przychodzi kiedyś moment końcowy. W końcu już kończy się przebaczanie, tak jak powiedział w Ewangelii w pewnym miejscu, zgódź się z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze. Bo inaczej to dojdziesz do końca tej drogi, już nie będziesz szedł, tylko dojdziesz do końca, to cię do więzienia wrzuci, jak tam się nie zgodzisz. O co chodziło naszemu Panu? Tym, że przeciwnikiem jest boskie prawo. Zgódź się z przeciwnikiem, z boskim prawem, dopóki jesteś w drodze, dopóki jeszcze masz możliwość naprawienia się. Bo jeżeli skończy się twój czas próby, a wiadomo, że każdy z nas skończy swoją próbę chociażby w końcu swojego życia, prawda? Jak umrzemy, to już się nie naprawimy w Europie. I jak umrzemy w brzydkim stanie, no to w brzydkim stanie wstaniemy, prawda? W tysiącleciu, prawda? I będziemy mieli taką zapłatę, jaką sobie zasłużymy w obecnym życiu. Bo z tego nasz Pan mówi, idź sobie, póki żyjesz, póki jesteś z nim w drodze, póki żyjesz, póki jeszcze coś Bóg z tobą robi, póki pracuje nad tobą, to się z nim zgódź. Dojdź do harmonii z boskim prawem. Pokutuj, naprawiaj się, reformuj, bo kiedyś dojdziecie do końca tejże drogi. Nie będzie bez końca, nie będzie Bóg czekał na twoją reformę, czekał. Prędzej czy później ten czas się skończy. I wiem, przychodzą żniwa i podsumowania i przyjdzie kiedyś podsumowanie żniwa wieku tysiąclecia i będzie koniec i w małym okresie będzie za późno. Też ten werset będzie można powtórzyć w małym okresie również, że zgódź się z przeciwnikiem, dopóki z nim w drodze. Czyli dopóki masz jeszcze wieki tysiąclecia. Dopóki Jezus działa w swoim urzędzie pośrednika. Jeszcze wisisz na Jego sprawiedliwości. Jak nie masz swojej własnej, masz upadki, to jeszcze możesz się zasłonić Jego sprawiedliwością. Bo jeszcze ten gwóźdź jest wbity, ale on będzie wyjęty pewnego dnia. Będzie wyjęty. No i tyle mojego dzisiejszego tematu. Jeszcze takie przeczytam braterstwu na koniec. To jest sprzed wielu, wielu lat. Rok 1995 z Gazety Wyborczej. Napisany wierszyk. Gazeta Wyborcza, czyli gazeta taka, no raczej nie antykościelna, prawda? Niemniej jednak taki wierszyk bardzo fajny, napisany przez kogoś. Może nie jest ładny poetycko, bo nie ma rymów chyba za bardzo, ale bardzo dobrze pokazuje, jak ludzie tego świata, ale to podejrzewam katolicy, bo to chyba katolik napisał ten wiersz, sami zdawali sobie sprawę 10 lat temu, więcej niż 10 lat, 95, 13 lat temu, nie wiem, który mam teraz rok, właśnie słuszne, 13 lat temu, że Kościół nominalny nie jest w dobrym stanie. 13 lat temu taki wierszyk, bo został opublikowany w Gazecie Wyborczej, stamtąd go wyciąłem. Panie Jezu, wyobrażam sobie Ciebie idącego przez mój kraj, przez mój katolicki kraj, przez Polskę. Idziesz w szpile dróg, odziany w ubogie ubranie. Razem z Tobą wierni uczniowie, patrzysz z miłością na ludzi, patrzysz z miłością na mój kraj. Idziesz i chcesz nauczać, jak żyć dobrze, jak czynić dobro. Ale ludzie nie chcą Cię słuchać. Poszła plotka, że jesteś Żydem. Twoja matka jest Żydówką, Twoi uczniowie Piotr, Jan, Andrzej, Tomasz w większości są Żydami. My nie lubimy Żydów. W kościele kapłan Cię potępia, bo jesteś Żydem. Inny, bardziej tolerancyjny, pozwala Ci nauczać, jeżeli na początku powiesz, że jesteś Żydem, bo on nie wstydzi się być Polakiem. Panie Jezu, czy znajdziesz u nas miejsce wśród swoich pasterzy, w swoich świątyniach, w mojej katolickiej ojczyźnie, w której wszyscy modlimy się do Ciebie, czy zostaniesz z nami? Tak zapytanie. Także ten wierszyk bardzo dobrze pokazuje, co ten ktoś, jakiś katolik, który był wiernym prawdopodobnie katolikiem, obserwował. Bo akurat wtedy była taka dyskusja na nasze prymasy i tak dalej, to mówili takie różne rzeczy, że jak Żyd, niech się przyzna, że jest Żydem, bo ja jestem Polakiem, się tego nie wstydzę, i to wygłaszali, ktoś tak obserwował to i tak to spuentowało takim wierszykiem. Także to są właśnie ci, którzy gdy Babilon upadnie, to każdy pójdzie do swojej ziemi, ci o tacy jak ten człowiek prawdopodobnie trafi do ruchu prawdy, jak Babilon się zawalił. A inni trafią do swojej ziemi, takiej, do jakiej przynależą, czyli do tego świata, i królestwo będzie nad nimi potem pracowało. Jezus sobie z nimi poradzi. Albo w tą stronę, albo w tą, ale na pewno nie będzie z nimi problemu. I na tym wykład o brzemiu Doliny Widzenia dobiega końca z Izajasza 22. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla naszych korzyści. Dziękuję za uwagę.
Now, Anne, which is the highest mountain in the world?
That's easy. Mount Everest is the world's highest mountain.
Correct. Ray, do you know which is the longest river in the world?
The Mississippi, isn't it?
Sorry, that's the longest river in the USA, but the longest river in the world is...
Oh, the Amazon!
Yes, the Amazon. But I can't give you a point, I'm afraid. Now, Anne...